chciałbym, ja podziękuję Państwu, bo Państwa obecność tutaj potwierdza tezę przez Pana postawioną, że warto taką książkę wydać. Bo to był Pana pomysł, nie mój. A gdybym ja miał czas kontrolować, jak Pan to wydaje, to pewnie bym miał czas wcześniej pisać na te maile, które Pan do mnie przysyłał w sprawie tej książki. Jak przeczytacie Państwo wstęp, bo jedną rzeczą, którą zrobiłem, to napisałem wstęp do tej książki. Zastanawiałem się, co ja mam napisać. Zresztą mówiąc, w zasadzie, to z ekonomicznego punktu widzenia kupowanie tej książki może być bez sensu. Dlatego, że większość rzeczy była opublikowana. Albo na blogu, albo gdzieś w prasie. Ale jako, że coś, co widać, coś, czego nie widać, to nie widać byłoby tego, że jak już pisanie takich rzeczy będzie zakazane, to wtedy to stoi na półce, będzie miało wartość szczególną. No a może być zakazane, można go wykluczyć, bo dla rządzących tego typu rzeczy, jakie piszę, to są bardziej niebezpieczne od pornografii dziesiętej. Więc nie wiadomo, co komu strzeli do głowy. No właśnie, może nie. Powiem tak. Wiele lat temu już wiele. Jak już jestem adwokatem, tak, prawnikiem, jestem prawa i ekonomii, wykonując różne usługi prawne, starałem się wejść w rzeczy, które robiłem. Bo doszedłem do wniosku, wbrew teorii powszechnie obowiązującej, czyli jest pewna różnica w handlu przysłowiową pietruszką i w handlu ropą naftową. Z punktu widzenia prawa. Konstrukcji umów, które tego dotyczą. W związku z powyższym, żeby nie być ranem deal killerem, co się prawnikom zdarza nagminnie, postanowiłem zrozumieć biznes, którym się zajmuję. No jako, że w swoim portfolio klientów mam fryzjera, aptekarza, przedszkolankę, taka Nolan, Beglinik, no to musiałem tę swoją wiedzę ekonomiczną dość mocno zdywersyfikować. I przyglądając się temu, co się dzieje, to mówią różnego rodzaju menadżerowie, to mówią politycy, nie o prawie, tylko ekonomii, doszedłem do tego wniosku, że część wariowała. Że proste rzeczy się niesłychanie komplikują. Po co komplikować proste rzeczy? Tylko właśnie po to, żeby ktoś tego nie zrozumiał. Bo jeżeli chce się, żeby ktoś to nie zrozumiał, to trzeba raczej syntetyzować, upraszczać, a nie komplikować. Stąd zaczęły powstawać pierwsze felietony, pierwsze artykuły. Tak o tym pisałem. Jak ktoś z Państwa czyta mojego bloga, to będę zaczął się pisać blog. Otóż w 2006 roku w sensie Forum Ekonomicznego w Krynicy potaniała ropa naftowa. Tak we wrześniu na początku. I przez cały świat, nie tylko tu Polskę, tylko tę formową, przeszły takie informacje. Złe wieści dla sektora naftowego. No i tak sobie pomyślałem, dlaczego jak tanieją skóry, to jest dobra wieść dla szefa, a jak taniej ropa, to jest zła wieść dla rafinerii. Otóż okazało się, że dla rafinerii to może by to była i dobra wieść, natomiast nie dla księgowych rafinerii. Bo od pewnego czasu światem nie tylko naftowym, ale w ogóle światem rządzą finansiści. Co było złe w tym, że taniała ropa? To mianowicie, że mniej warte były zapasy i te w ziemi, i te w magazynach już wydobytej albo nawet przerobionej na paliwa. To pogarszało wyniki oczywiście wekseny, tylko i wyłącznie. Bo jak ropa wdrażała, to wekseny te wyniki się poprawiały. Na przykład w 2006 roku nasz wielki koncern międzynarodowy, Kasia Wodler, notował największe w swojej historii zyski. W 2007 roku Walne Zgromadzenie PKN Orlen uchwaliło wypłatę dywidendy. I się to szurała. Bo PKN Orlen musiał pójść do banku, żeby dostać kredyt na wypłatę dywidendy. Jak sama nazwa wskazuje, dywidenda to wypłata zysku. No, zysk był papierowy, bo akurat przez cały rok, może we wrześniu były spadki, to generalnie przez cały rok cena ropy naftowej rozmów. I to był sukces. Próbowałem coś powiedzieć. Zresztą klinicy, co się tam transmisji tej klinicy, to performance MC, to jakiegoś innego medium, które tam było, jakoś tak patrzyli na pan prezes Kalupec, który wodził klinicy, wypadał właśnie, czy to świetnie jest, jak na papierze, ja go się nie przebiłem. I wtedy postanowiłem zacząć z tego. Tak jak obiecałem na blogu, bo wtedy wszyscy blogowali, nawet Kazimierz Marcinkiewicz doszedł na blogowanie. Tak jak napisałem na blogu, to nie jest żaden wstęp do politykowania, to nie był żaden wstęp do politykowania. Nie ulegałem mocie, tylko po prostu postanowiłem, żeby coś mówić. O tym, co się dzieje i co idzie pod prąd. Tak, pod prąd myślenia ekonomicznego przez cały ten czas pisałem na blogu, że OFE trzeba zlikwidować. To tak jak Kartaginę trzeba zniszczyć. No i już jesteśmy blisko tego, żeby OFE zlikwidować, bo jak powiada jedno z praw Marfiego, ludzie postępują rozsądnie, dopiero wówczas ze wszystkie możliwości zawiodą. Więc zwolennicy OFE różnych rzeczy próbowali, na przykład próbowali nam mówić Komisję Europejską, żeby inaczej policzyć polski dług. Bo jak wiadomo powszechnie, od sposobu liczenia zmienia się wynik, tak? Jak policzymy tak, to będzie mniejszy, jak policzymy inaczej, będzie większy. No, Komisja Europejska jakoś nie przyjęła entuzjazmu tego pomysłu. W związku z powyższym wówczas nasi obrońcowie postanowili przekonać Komisję Europejską, żeby we wszystkich krajach, żeby odpowiednie, też to wprowadzić, to wtedy będziemy mieli taką samą sytuację, ale jakoś Niemcy też nie zapołali entuzjazmu do OFE. Ale nie było już wyjścia, trzeba było przynajmniej obciąć składkę. To jest pierwszy krok. Drugim krokiem, nie wiem czy to wyborze jest, bo ja nie kojarzę, jest ostatni wyrok Trybunału Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który przyznał rację OFE, że nałożone na nich ograniczenia inwestycyjne są sprzeczne z prawem unijnym. Jak to chyba Lewiatan był, gdy wystąpił w 2007 roku do Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w takiej sprawie, napisałem, że daj Boże, aby Komisja i Trybunał podzieliły zdanie otwartych funduszy interesowych. Wówczas nie będzie alternatywy, trzeba je będzie zlikwidować. Trybunał w grudniu stwierdził, że nie mają one limitów inwestycyjnych, że limity są sprzeczne z prawem, a proszę Państwa, 3 dni temu okazało się, że OFE zainwestowały w ramach tych limitów w akcje banku OTP. To taki węgierski bank był. Dlaczego one mogły zainwestować w akcje OTP? O czym dowiedzieliśmy się dopiero wówczas, gdy rating OTP został uznany za śmieciowy. Bo to wtedy dopiero OFE musiały poinformować, że mają takie akcje. Przecież nie musiały. Poinformował to notabene jeden postylion, że chodzi o OTP, bo inni nie zmienili nazwy tego banku. Dlaczego akurat mają takie limity, takie obostrzenia wybrali sobie ten bank? I to 7, czyli było OFE. No to dlatego, że w tym czasie mniej więcej to był początek 2009 roku, pojawił się taki pomysł, żeby połączyć PKOBP z OTP. Był taki pomysł. Skarb Państwa, który ma w PKOBP 56%, w wyniku takiego połączenia w połączonych bankach miał być 29%. Też obśmiałem na blogu ten świetny pomysł ekonomiczny, aczkolwiek im mniej akcji ma Skarb Państwa w czymkolwiek, tym lepiej było. No tylko, że ten sam rezultat można by było osiągnąć sprzedając te akcje, a nie oddając je. Bo do tego w zasadzie miała się ta operacja wprowadzić. Poza OFE, drugim hitem z ostatnich lat, o których piszę ciągle, było euro. Bo w 2004 roku Narodowy Bank Polski opublikował raport, z którego wynikało, że powinniśmy szybko wejść do euro. Szybko, bo dzięki temu A. Nastąpi szybszy wzrost gospodarczy. B. Ten szybszy wzrost gospodarczy miał być 0,4% rocznie. Tylko dzięki wejściu do euro. Jeszcze nie 0,5, nie wiem, albo 0,35, ale dokładnie to policzmy. Po drugie, tych dobrodziejstw jeszcze inne miały nastać, między innymi ryzyko kursowe oczywiście mieliśmy wyeliminować, koszty transakcyjne, to bardzo prawda. No i jeszcze jedna rzecz, taka mianowicie, że miałoby nam być łatwiej podróżować po świecie, znaczy po Europie. Jakbyśmy już mieli euro, bo nie będziemy musieli przeliczać na tych straganach różnych. Więc wówczas powstała taka nasza kontrekspertyza, że bogactwo narodów nie zależy od koloru farb, bo są zadrukowane w mapie, będą w tym kraju oficjalnym środkiem płatniczym. No wyszliśmy na oszołomów oczywiście. Gdzie to na wzory pisać? Dzisiaj, w naszym tygodniu, na tym programie, tym jeden z na komitet moich kolegów profesorów ekonomii, powiedział, no tak, no, były popełnione błędy w tym programie roku, ale musimy nie walczyć, tak? Bo bez euro świata nie ma. Więc Europa istnieje bez, znaczy Europa to nie Unia Europejska, Unia Europejska to nie strefa euro, Unia Europejska istniała 40 lat bez strefy euro i było chyba lepiej niż teraz, a dzisiejszy kryzys jest nie z innego powodu, to dlatego, że wchodziliśmy euro, tak? Więc to był po OFE euro, to był drugi taki temat, który był driverem pisania przeze mnie przez ostatnich kilku lat. No, trzecim było bezpieczeństwo energetyczne kraju. To też dosyć dużo tego napisałem, wyśmiewając różnego rodzaju pomysły budowania bezpieczeństwa energetycznego, między innymi i słynną narodową inwestycję PKN Orlen na Litwie. Bo dzięki temu mieliśmy Unię Jagiellońską tworzyć. Nie wiem, czy Państwo macie świadomość tego, że po tej inwestycji w Wilnie, w Katedrze Wileńskiej odbyła się msza w Polsku. I o tym mówił wiceprezes zarządu PKN Orlen, jak się przechwalał, że to jest taka wyśmienita inwestycja. I wówczas, no, było nas dwóch, tak, bo jeszcze Andrzej Szczęść też obśmiewał tę wiekopomną inwestycję, bo ona się nie spinała finansowo, żadną miarą. Bezpieczeństwo energetyczne, to będę to jest, proszę Państwa, zapewnienie w państwie ciągłości dostaw nośników energii po określonej ekonomicznej cenie. A co było przy okazji kupowania morzy? Przy okazji kupowania morzy, jak teraz była taka, że musimy się ustrzec przed zalewem taniego paliwa rosyjskiego. Więc się ustrzeliśmy, znaczy ludzie, tak? Chyba 60 tysięcy, jak dobrze Państwa wątpienia pędowe. Więc cel został zrealizowany. Tylko co ma wspólnego z bezpieczeństwem energetycznym kraju. Bo ja rozumiem, że PKN Orlen był zainteresowany tym, żeby było drożej ze wschodu, no ale to po co grafik pochaźniał mlejki, tak? Można było to osiągnąć w inny sposób. Czwartym takim nośnikiem, o którym ciągle piszę, ciągle mogę powiedzieć, a nie mówiłem, to są oczywiście podatki, o których Pan tutaj mówił. W 1994 roku po raz pierwszy rzuciliśmy hasło podatku liniowego w Polsce. No i wtedy po raz pierwszy wyszliśmy na czoło. Gdzie świat idzie w kierunku takich nowoczesnych formuł, jak podatek dochodowy, który pozwala zindywidualizować wysokość zobowiązania podatkowego, a my takie jakieś rzeczy. No tam prawda, w krajach przychodzących prowadzili ten podatek liniowy, w Ameryce Hale Ramuszka o tym wspominali, no ale gdzie tam w Prywałtyce takie małe kraje? Nie ma problemu. No, w 2000 roku taki podatek czyli tam po 6 latach, to Rosja. Jak Państwu się wydaje, jakie były wówczas analizy czy komentarze? No to Rosja, taki duży kraj, nie można porównywać. Od 1 stycznia podatek liniowy mają również na Węgrzech. Faszysta Orban podawił ten podatek liniowy. W związku z powyższym, my dzisiaj jesteśmy ze starych krajów podkomunistycznych jedynym, którym podatku liniowego nie ma. Bo my zawsze byliśmy starym narodem, prawda? Ale dzisiaj to nie jest już kwestia podatku liniowego w takiej formie, jaką zaproponowaliśmy w 1994 roku. Bo dzisiaj podatek liniowy kompletnie niczego nie daje. Dlatego, że w zasadzie to nie jest podatek liniowy. Tak, przedsiębiorcy mają 19%, pozostałe 95% społeczeństwa, czyli razem w sumie 98%, mają 18%. Podatkiem progresywnym mordują się głównie pracownicy administracji państwowej, bo z... no tak, proszę Państwa, w drugim i trzecim progu skali podatkowej była budżetówka, tak? Lekarze badali w okresie, pracownicy administracji samorządowej głównie, ale rządowej też. Tutaj połowa podatników. Połowa podatników płaci podatek progresywny, a żeby budżet płacił progresywny, to pozostałe podatnicy muszą zapłacić większe podatki, żeby oni mogli dostać więcej brutto, żeby mogli zapłacić większy podatek. No, czysty nonsens. Ale funkcjonuje w imię sprawiedliwości społecznej. No bo to oczywiście, proszę Państwa, jest jak najbardziej sprawiedliwe, że jak dwóch górników idzie do kopalni, na przykład właśnie na akord i płaci im się za wydobytą tonę, i każdy z nich wydobędzie po tonie i każdemu za tą tonę zapłaci się stówę i weźmie od każdego 10%, to będzie 20 zł. Tak? A jak przyjdzie jedną siłę, kiedy on sam zadrubie 2 tony, to jemu trzeba dawać 40 zł, bo będzie niepewny, jak on jeden za zwędrowanie tylu samo w tam dwaj, dostał większe nagrodę. Trzeba to wyrównać. To jest oczywiście przykład czysto teoretyczny, natomiast ja osobiście w praktyce miałem do czynienia z rzeczą bardzo przykrą i bardzo praktyczną. Otóż przyszli do mnie kiedyś koledzy, kolega, którego ja nie znałem, ale prosiłem o pomoc na niego, był świetnym informatykiem. To była połowa lat 90., kiedy najwyższa marginalna stawka podatku dochodowego była po 105%. Otóż ich kolega, informatyk, uległ wypadkowi, jechał swoim samochodzikiem, najechał na niego jakiś pijany kierowca tira. Chłopak paraliżowany, siedział w domu, 10. piętro na chomicówce, wstrząsnął się winda, był taki walizki, zaczął pić. Postanowili mu koledzy pomóc, tak? Zaczęli go namawiać, słuchaj, weź się na robotę, zaczęli przynosić mu zlecenia z powstających wówczas nowych firm informatycznych. Jedno, drugie, bardzo dobra praca, chłopak się przełamał, zaczął nieźle zarabiać. No ale w ramach sprawiedliwości społecznej musiał płacić 45% podatku dochodowego, żeby było na zasiłek dla tego bezrobotnego kierowcy Kira, który by przejechał. To uświadomiło mi ostatecznie, że tego typu pomysły lansowane przez różnych analityków czy polityków nie mają najmniejszego sensu i że pewne rzeczy trzeba wykazać czasami przy pomocy prostych zabiegów takich jak argumentum ad absurdum, to się nazywa w terminologii prawniczej. Czyli wprowadzanie właśnie pewnych rzeczy do absurdu, w celu wykazania absurdalności różnych stawianych tekstów. No i tak sobie w wolnych chwilach wpisuję różne rzeczy. Powiem, że głównie wtedy, jak podniesie mi się poziom adrenaliny. Bo przeczytam jakąś głupotę, albo usłyszę jakąś głupotę. Ale jako, że zacząłem swój blog od audycji świętego Tomasza, żeby nie pisać wszystkiego, co mi przyjdzie do głowy, tak raczej się koncentrować na pewnych rzeczach, no to w ogóle bym pisze o polityce, aczkolwiek niektórzy twierdzą, że te moje teksty ekonomiczne są bardzo polityczne. No ale to tylko czytam. Nie komentuję wszystkiego, co mi przychodzi do głowy, co chciałbym skomentować, bo to sobie mogę skomentować wśród kolegów, a nie w takiej formule publicznej. Tak. Dzisiaj jeden powiedział, że ich nie zabugowali, bo do znajomych, jak to nie udało mi próby samobójczej pana prokuratora się była, pozwoliłem sobie napisać, że no, skoro podpowiednik wojska nie potrafi zastrzelić siebie, to ja bym miał zastrzelić wroga.